problem z ikonami jest następujący, że jedni ludzie traktują je jako dzieła sztuki, inni ludzie jako zupełnie coś innego, coś więcej. Coś, co jest bardzo bliskie, co jest właściwie dziełem mówiącym. Ikona nie jest po prostu obrazem. Stąd się bierze to piękne rozróżnienie w języku polskim, że ikony się pisze, bo jest to intencjonalny zapis pewnej emocji, stanu,
jakiejś modlitwy,
historii, która jest bliska ludziom wierzącym i jest to wyrażane z jednej strony w bardzo skonwencjonalizowany sposób, to znaczy istnieją reguły pisania ikon, z drugiej strony ikona rozwija się na przestrzeni wieków i uzyskiwała coraz ciekawszy artystyczny wyraz.
Dlaczego współczesny człowiek, nawet niespecjalnie związany z tą kulturą, widzi w niej mistykę?
Proszę zwrócić uwagę na pewną analogię, że świat nasz zmierza w mniej stronę narracji, opowieści, ale w stronę skrótu. Stąd niesłychana popularność w internecie memów. Można powiedzieć, że ikona jest takim świętym memem. I dlatego być może jest nam coraz bliższa. Nauczyliśmy się wyrażać w tej chwili bardziej obrazkowo niż poprzez słowo pisane czy mówione.
Skały też pokazują, że na początku to był też obraz.
Wydaje się, że obraz był właśnie tym pierwszym elementem sztuki. Obok słowa mówionego, które było przekazem ustnym, literatura wtedy jeszcze nie istniała, był właśnie rysunek, była rzeźba i w ten sposób wyrażano to, co jest pewną sferą niecodziennego życia, ale jakiegoś życzenia, można by powiedzieć sakru. Ja sobie bym pozwolił przytoczyć jeden mały fragment. Nie autora Nikodima Kondakowa, który jest pretekstem do naszej rozmowy, ale autora, na którego powołuje się Kondakow. Chodzi mi o Hermeneję, czyli jest to według rosyjskiej transkrypcji padlinnik, czyli oryginał. Podręcznik malarstwa ikonowego, zawierający wzorce ikonograficzne i reguły sztuki malarskiej. Dionizy Sfurny, kapłan mnich. Słuchajcie, wy wszyscy uczniowie pracowitych malarzy, jak Chrystus w swej świętej Ewangelii przeklął tego, który zakopał swój talent, mówiąc do niego: sługo gnuśny i niegodziwy, powinieneś przekazać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie mógłbym otrzymać swoją własność z zyskiem. Ja sam przeraziłem się, że mogę być skazany na potępienie jako człowiek niegodziwy. Cały ten materiał zebrałem z dużym trudem wraz z moim zacnym uczniem, mistrzem Cyrylem z Chios, który sprawdzał to wszystko z wielką starannością.
Tu się miesza i praktyka, i
pewne uduchowienie przekazu.
I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego ta ikona tak bardzo nas pociąga.
Niesamowite fragmenty pracy Kondakowa dotyczą opisu, jak były malowane poszczególne fragmenty ikon, wręcz jak były zestawiane ze sobą rozmaite ikony w ikonostasach.
Zajmuje go nawet taka struktura ikony, farba, której się używa?
Pozwolę sobie przytoczyć znów bardzo ciekawy fragment. Właśnie chodzi między innymi i o farbę. Przepis na prazeleń. To jest kolor, który jest tak zwaną starą zielenią. Podany w oryginale. Nastaw groszek na 5 dni lub dłużej, zmiażdż go i wymieszaj z miedzią. W nowogrodzkich szkołach używano 6 odmian koloru prazeleń. Jednych o barwie żółtawej, innych niebieskawej. Ponadto kostki tego koloru trafiły do sprzedaży, cenione na równi z Terra Verde di Verona. Owa znakomita, nieziemska prazeleń, bladobrązowe i zielonkawe odcienie, harmonizujące z kasztanowo-czerwonym, była głównym elementem nadającym piękno ikonom nowogrodzkim w XVI wieku. Duży dekoracyjny efekt pisaniu ikon.
Bo wszystkie elementy do pisania ikony musiały być naturalne, czyli kolory również pozyskiwało się z roślin i w ten sposób właśnie nakładało się potem na drewno. Też specjalne.
Powstał nawet pewien kłopot, bo w przypadku dopuszczenia w okresie ikonoklazmu, kiedy ikony były uznane za zbędny element wiary, był taki okres zarówno w Rosji, jak i w wielu innych państwach.
Kiedy? Dokładnie.
7-8 wiek naszej ery, gdzie toczyła się dyskusja pomiędzy wyznawcami, czyli tych wszystkich, którzy uważali, że ikony są znakomitym środkiem wyrazu religijnego, a przeciwnikami, którzy uważali, że jest to swojego rodzaju obrazoburstwo i bałwochwalstwo. Ikonoklaści pozwalali sobie stwierdzić, że to są czciciele drewna, jako że ikony były malowane na drewnie.
Dlatego, że Bóg jest tak doskonały, że nie da się go pokazać w żadnym obrazie.
No, znamy to w wielu religiach, to jest na przykład islam, ale każda jakby kultura wypracowuje swój osobisty stosunek do przedmiotu wiary i do samego sposobu jej wyrażania.